iż kilka osób mnie dzisiaj pytało dzisiaj w ten weekend, czy będzie dzisiaj psalm 5 z jakiegoś powodu. Ale tak jak ostatnio mówiłem, nie będę co kolejną niedzielę kolejnego psalmu poruszał. Na początku tylko chciałem przejść przez kilka pierwszych psalmów, przez wstęp do tej księgi, przez trzeci i czwarty psalm, które są tak mocniej ze sobą związane. Ale po tym psalmie jest taka naturalna bardziej przerwa, więc uznałem to za dobre miejsce, żeby przejść do apostoła Jana, dlatego że zostały nam jeszcze dwa jego krótkie listy. Są na tyle krótkie, że można je poruszyć po jednym na każdym kazaniu, więc dzisiaj będzie drugi list Jana, a za tydzień planuję trzeci list, jeżeli Pan Bóg pozwoli. Więc możemy dzisiaj otworzyć drugi list Jana. Przeczytamy cały list na początek, a potem przejdziemy do omawiania. Drugi list Jana. Spokojnie damy czas, żeby otworzyć. Starszy do wybranej Pani i do jej dzieci, które wprawdzie miłuję ja, a nie tylko ja, lecz i wszyscy, którzy poznali prawdę. Ze względu na prawdę, która mieszka w nas i będzie z nami na wieki. Łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca i od Jezusa Chrystusa, Syna Ojca, niechaj będzie z nami w prawdzie i w miłości. Uradowałem się bardzo, że między dziećmi Twoimi znalazłem takie, które chodzą w prawdzie, jak przekazał nam Ojciec. A teraz proszę Cię, Panie, abyśmy wzajemnie się miłowali. Ja nie podaję Ci tego jako nowego przekazania, lecz jako przekazanie, które mieliśmy od samego początku. A to jest miłość, abyśmy postępowali według przekazań Jego. Takie jest to przekazanie, które słyszeliście od początku, aby było zasadą waszego postępowania. Bo wyszło na świat wielu zwodzicieli, którzy nie chcą uznać, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Taki jest zwodzicielem i antychrystem. Miejcie się na baczności, abyście nie utracili tego, nad czym pracowaliśmy, lecz abyście pełną zapłatę otrzymali. Kto się za daleko zapędza i nie trzyma się nauki Chrystusowej, nie ma Boga. Kto trwa w niej, ten ma i Ojca, i Syna. Jeżeli ktoś przychodzi do was i nie przynosi tej nauki, nie przyjmujcie go do domu i nie pozdrawiajcie. Kto go bowiem pozdrawia, uczestniczy w jego złych uczynkach. Miałbym wam wiele do napisania, ale nie chcę tego pisać piórem i atramentem, wszak spodziewam się być u was i osobiście z wami porozmawiać, ażeby radość nasza była zupełna. Pozdrawiają cię dzieci siostry twojej wybranej. I ten drugi list i trzeci też list Jana to są dwa ostatnie listy Nowego Testamentu. To są też dwa najkrótsze listy w całej Biblii. Można nawet powiedzieć, że są bardziej do zmiarów pocztówki niż listu, do których jesteśmy przyzwyczajeni. I powstały one w czasie, kiedy apostoł Jan został już tylko on z apostołów. Wszyscy inni prawdopodobnie już wtedy nie żyli, bo była to końcówka pierwszego wieku. To był czas, kiedy Jan powrócił z wygnania na wyspie Patmos, skąd pisał objawienie Jana. I w tym czasie na świecie pojawiło się wielu takich wędrownych kaznodziejów, takich nauczycieli, którzy krążyli po różnych terenach, kościołach. I między innymi były to osoby, między prawdziwymi nauczycielami były też osoby, które wprowadzały zgubne nauki. I to jest takie zagrożenie, które jest tłem dla tego listu. I to jest też zagrożenie, o którym Jan pisał wcześniej w pierwszym liście, gdzie często też ostrzegał przed fałszywymi prorokami. I teraz znowu o tym mówi, co wyraźnie świadczy o tym, że to było takie realne zagrożenie w tym czasie i w tym miejscu. A ten list jest takim krótkim przypomnieniem dla nich tego, co jest ważne. I to było istotne dlatego, że ich działalność tych osób zależała w dużej mierze od gościnności ludzi, dlatego że oni, żeby móc funkcjonować, musieli liczyć na to, że ktoś w kościele ich przyjmie do domu. Więc korzystali też z tego, fałszywi nauczyciele, że ludzie w kościołach nie zawsze zwracali uwagę na to, czego ci ludzie nauczali. Na to, czy to, co mówią, zgadzało się z tym, co słyszeli wcześniej od apostołów. I dlatego tak ważne i to, co Paweł Jan podkreślił na początku tego listu, są dwie takie wartości, czyli prawda i miłość. Bo nie może być jednego bez drugiego. W okazywaniu miłości trzeba opierać się na prawdzie. Miłość nie jest czymkolwiek, co sobie ludzie zdefiniują po swojemu. Ale z drugiej strony też okazując miłość, czy trzymając się prawdy, trzeba okazywać miłość. Żeby nie było to tylko walka o prawdę, a przy okazji walka z innymi, ale żeby było to okazywanie miłości. I to bardzo dobrze widać w temacie gościnności. Dlatego, że gościnność też musi opierać się na prawdzie i może nawet wbrew jakiejś takiej intuicji naszej, nie zawsze i wszędzie trzeba wszystkich przyjmować. To ten list właśnie mocno podkreśla, że nie okazywać zawsze i wszędzie wobec wszystkich takiej gościnności, przyjmowania ich do Kościoła. Na początek zaczniemy od tego, kto do kogo pisze, bo to też nie jest wszystko tutaj jasne. List zaczyna się od przedstawienia autora, którym sam opisuje siebie jako starszego. I o tym, że był to apostoł Jan, świadczy podobieństwo do innych jego ksiąg, czyli słownictwo, którego używa z do tych, których używał. I również chrześcijańscy autorzy z pierwszych wieków mówili o tym, że napisał ten list apostoł Jan. I nazwał siebie starszym, raczej nie dlatego tylko i wyłącznie, że był już starszy wiekowo, raczej również nie dlatego, że miał czy był starszym w tym kościele, bo raczej nie był starszym w tym kościele, ale miał on taką wyjątkową pozycję wśród apostołów, dlatego że był ostatnim z nich, który żył. Był takim seniorem, takim jedynym pozostałym z tego pierwszego pokolenia uczniów Jezusa, który był takim ucznikiem, pośrednikiem między pierwszymi uczniami Jezusa, a tym późniejszym pokoleniem chrześcijan. I z tego powodu mógł mieć taki właśnie wyjątkowy autorytet w Kościele. Natomiast więcej pytań pojawia się przy tym, do kogo Jan napisał ten list. Bo tekst mówi o tym, że napisał go do wybranej pani i do jej dzieci. I tutaj są dwie główne interpretacje. Pierwsza taka dosłowna, że chodzi o faktycznie jakąś kobietę i jej dzieci. Natomiast większość biblistów uważa tutaj, że chodzi o Kościół i jego członków. Że ta pani to jest Kościół, a jej dzieci to są jego członkowie. I ja też tak uważam. Dlatego, że po pierwsze słowo Kościół w języku greckim jest to zajrzyńskiego. To jeszcze nie jest dowód, ale to pokazuje, że można tak to rozumieć. Bo widzimy w Biblii Kościół jako oblubienicę, jako pannę młodą. I to byłby podobny zabieg do tego, którego użył apostoł Piotr pod koniec swojego pierwszego listu. Dlatego, że w 1 Piotra 5:13 Piotr pozdrawia tych, do których pisze i pisze, że przekazuje pozdrowienia od tej, która jest wybrana w Babilonie. Czyli podobnie. Też ma na myśli Kościół, nawet niektóre przykłady wstawiają tam słowo Kościół i też opisuje go jako kobietę. Też opisuje Kościół jako wybraną. To samo zrobił tutaj na początku apostoł Jan. I w samym liście też jest kilka powodów, dla których uważam, że jest to list pisany do Kościoła, dlatego, że sama treść bardziej jest skierowana do wspólnoty, do większej liczby uczniów, niż do jakiejś kobiety i do jej dzieci. I również na końcu jest pozdrowienie, ciekawe pozdrowienie od siostry twojej wybranej. To byłoby dziwne, uważam, gdyby chodziło tutaj o konkretną kobietę i jej siostrę, dlatego, że ja przekazuję pozdrowienia tylko od jej dzieci, a nie od tej siostry. Ale jest to zrozumiałe, jeżeli chodzi o Kościół, więc jej dzieci to są członkowie tego Kościoła, którzy przekazują pozdrowienia temu drugiemu Kościołowi, do którego pisze apostoł Jan. No i ostatnia rzecz, apostoł Jan często zwraca się do członków Kościoła jak do dzieci. To widzieliśmy w pierwszym liście Jana bardzo często. I prawdopodobnie to jest list do jednego z kościołów Azji Mniejszej, tam gdzie w tym czasie apostoł Jan przebywał, służył w tych kościołach. I od początku podkreśla w tym liście znaczenie prawdy. Podczytamy, że jego miłość do tego kościoła opiera się na prawdzie, że kochają ich wszyscy, którzy poznali prawdę i że kochają ich ze względu na prawdę, która mieszka w nich na wieki. Więc kilka razy bardzo mocno podkreśla znaczenie prawdy i miłości. Więc obie te rzeczy są tutaj związane. I pisze o szczególnej miłości między chrześcijanami. I oczywiście też musimy kochać innych ludzi poza Kościołem, ale trzeba też przyznać, powiedzieć, że jest inna, szczególna miłość do braci i do sióstr w Kościele. Że nie kochamy wszystkich tak samo. Nawet w rodzinie, tak, kochamy członków rodziny inaczej, bardziej niż ludzi poza naszą rodziną. Mężowie kochają swoje żony, mam nadzieję, że bardziej niż inne kobiety na świecie. Więc to jest zrozumiałe. Kochamy członków rodziny inaczej, bardziej, mocniej niż innych ludzi, podobnie w Kościele. Są szczególne więzy rodzinne między nami, a nie są takie same z innymi ludźmi na świecie. Jest to miłość zbudowana na prawdzie. Kochamy siebie dlatego, że poznaliśmy tego, który jest prawdą. Nie dlatego, że jesteśmy do siebie podobni, bo często nie jesteśmy. Nie dlatego, że sami tak się dobraliśmy, bo pewnie byśmy się tak nie dobrali, ale ze względu na Jezusa, który objawił nam prawdę o Bogu. Dlatego, że i poznaliśmy, i pokochaliśmy prawdę, dlatego, że ona w nas mieszka i że poznajemy w innych ludziach, że mieszka także w nich Boża prawda. Dlatego kochamy siebie, że rozpoznajemy, że Boża prawda mieszka w nas. Czyli tym, co nas łączy, nie jest jakieś tam ogólne, wspólne zainteresowanie. Nie jest po prostu to, że mamy wspólne, religijne zainteresowania, że chcemy przeżyć coś duchowego razem. My chcemy poznawać prawdę, a nawet poznawać Boga, który jest prawdą i w którym jest prawda. Apostoł Paweł pisał nawet w jednym z listów o przyjęciu miłości prawdy. To 2 Tesaloniczan 2:10. I też pisał to w kontekście ludzi, którzy nie przyjęli miłości prawdy i którzy z tego powodu dali się zwieść podstępnym oszustwom. I przez to nie przyjęli tego, co mogło ich zbawić. Paweł napisał do nich, że sąd czeka wszystkich, którzy nie uwierzyli prawdzie. Bo właśnie umiłowanie, kochanie prawdy jest tym, co chroni przed oszustwem. I to jest motywacja Jana w tym liście. On pisze o znaczeniu prawdy i miłości w kontekście tego zagrożenia. Dlatego od początku podkreśla prawdę i miłość wobec tych fałszywych nauczycieli. I przypomina wierzącym też, że prawda w nas mieszka i że będzie mieszkać na wieki. To jest podobne do tego, co powiedział Jezus swoim uczniom, że pośle im ducha prawdy, który właśnie będzie w nich mieszkał i będzie w nich mieszkał na wieki. I również duch prawdy jest tym, który pozwala nam odróżnić duchową prawdę od duchowego fałszu. I na początku listu zwykle też pojawiało się takie pewne życzenie, taka życzliwość skierowana do odbiorców. Tutaj też taka jest w 3 wersecie, chociaż tutaj jest to bardziej wyraz pewności niż takiego życzenia. Jan pisze: łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i od Jezusa niech będzie z nami w prawdzie i miłości. I mówię, że to jest bardziej wyraz pewności niż takie życzenie, bo tam w oryginale nie ma tego słówka niech, które właśnie jest takim życzeniem. Jan tutaj stwierdza, że łaska, miłosierdzie i pokój będą z nami. Będą z nami w prawdzie i miłości. Czyli łaska, która sprawia, że doświadczamy od Boga tego, na co nie zasługujemy. Bo dzięki Bogu, przez Jezusa, Bóg zakrywa nasze grzechy. Daje nam życie wieczne, daje nam Jego błogosławieństwo na wieki. To jest coś, na co my nie zasługujemy, ale co Bóg daje w swojej łasce. I druga strona medalu, miłosierdzie, czyli Bóg nie daje nam tego, na co my zasługujemy. Zasługujemy na sąd, na potępienie. Bóg nam tego nie daje, aby uchronił nas przed tym w Chrystusie. I efektem tego jest spokój. Że doświadczamy pokoju, bo jesteśmy usprawiedliwieni z wiary i mamy pokój z Bogiem. I to wszystko pochodzi od Boga Ojca i od Jezusa Chrystusa. Czyli to jest taki skrót Ewangelii, wielkiego dzieła zbawienia, w którym Bóg działa przez swojego Syna. Gdzie łaska, miłosierdzie i pokój stają się naszym udziałem. Więc to nie jest takie życzenie Jana tutaj, to jest taka pewność, że będziemy tego doświadczać w prawdzie i miłości. I w końcu w 4 wersecie Jan mówi o tym, co go uradowało. Pisze, że uradowało go to, że między członkami Kościoła znalazł takie osoby, które chodzą w prawdzie. Więc zauważył coś pozytywnego i dobrze takie rzeczy zauważać. Natomiast jednocześnie to brzmi tak, jakby nie wszystkie osoby chodziły tam w prawdzie. Bo on napisał, że między twoimi dziećmi znalazłem takie, które chodzą w prawdzie, A skoro tak, to znaczy, że nie wszystkie chodzą w prawdzie. Także to jest takie powiedzenie, że szklanka jest do połowy pełna, ale to też świadczy o tym, że ta druga część jest pusta. To też może pokazywać, że fałszywi nauczyciele już mieli wpływ na Kościół. I pewnie też dlatego Jan od początku podkreśla znaczenie prawdy. Tu niektórzy sugerują, że chodzi tylko o to, że Jan miał na myśli te osoby, które akurat on osobiście poznał, że napisał tutaj tylko o tych, którymi on miał kontakt, czyli że ci, których poznał, że oni chodzą w prawdzie. Ale myślę, że gdyby tak było, to Jan nie musiałby pisać takiego listu. On na końcu listu pisze o tym, że spodziewa się do nich przyjść, więc mógłby to zostawić na to przyjście, na to spotkanie, ale jednak uważa, że trzeba o tym napisać tutaj, w tym miejscu, żeby przestrzec ich przed fałszywymi nauczycielami. Jan mógł poznać te osoby, o których pisze podczas jednej z wizyty w tym kościele i powiedział o nich, że chodzą w prawdzie. To też warto zauważyć, że chodzą w prawdzie. Czyli nie tylko znają prawdę, nie tylko może głoszą prawdę, ale w niej chodzą. Bo można prawdę znać, można ją rozumieć, można nawet ją głosić, dzielić się z nią z innymi, ale to nic nie daje, jeżeli nie postępujemy w prawdzie. I od tego oczywiście trzeba zacząć, od poznania prawdy. Od tego też Jan zaczyna w tym liście, w pierwszym wersecie. Potem w drugim napisał o mieszkaniu w nas prawdy, a teraz pisze o chodzeniu w prawdzie. To są te etapy. Trzeba ją poznać, ona musi w nas mieszkać i potem możemy w nie chodzić. I tutaj dobrze zadać sobie pytanie. Czy nasze życie pokazuje, że my chodzimy w prawdzie? Co Jan mógłby napisać do naszego Kościoła? Czy mógłby się uradować, że znalazł ludzi, którzy chodzą w prawdzie? Czy musiałby napisać jakiś list, który nas koryguje w czymś? No i po czym w ogóle mógłby poznać, że ktoś z nas chodzi w prawdzie? Jan zaczyna ten list od tego, dochodzę do tego, do odpowiedzi na to pytanie, że wszyscy, którzy poznali prawdę, miłują w prawdzie. Że miłują w prawdzie innych członków Kościoła. I to jest to, o czym Jan pisze też dalej. W 5 i 6 wersecie pisze o przykazaniu miłości. To potem można zobaczyć, że ktoś chodzi w prawdzie. Jan tutaj pisze, proszę Ciebie, Pani, żebyśmy się wzajemnie miłowali. I tutaj tak na boku, gdyby chodziło o konkretną kobietę, to mogłoby brzmieć trochę dwuznacznie, gdyby tak Jan napisał. Proszę Ciebie, Pani, żebyśmy się wzajemnie miłowali. Ale chodzi właśnie o miłość między uczniami Jezusa. I to nie jest nic nowego. Już w pierwszym liście Jan napisał, że oni znali to od początku swojego chrześcijańskiego życia. I znali to też w tym najwyższym wyrazie miłości, który dał nam Jezus, kiedy poszedł na krzyż i oddał swoje życie za nas. I to pokazuje, że miłość polega na oddawaniu siebie, na poświęcaniu siebie dla innych. I to jest miłość, która ma określone ramy. My to widzimy w 6 wersecie, że miłość polega na przestrzeganiu Bożych przykazań. Czyli miłość nie jest wtedy, kiedy czujemy do kogoś sympatię, kiedy dobrze się przy kimś czujemy, to dobrze, jeżeli tak jest, ale co innego mówi o tym, czy się kochamy. Kochamy się wzajemnie, jeżeli przestrzegamy Bożych przykazań. Bo ludzie różnie mogą nazywać, czym jest miłość. Właśnie przez to, że dobrze się przy kimś czuję, ta osoba daje mi coś, jakąś korzyść i to traktuję jako miłość. I to jest zagrożenie, że my także w Kościele będziemy kierować się, czy będziemy pod wpływem tego, co świat mówi o miłości. I oczywiście nie wszystko, co świat mówi o miłości, jest nieprawdą, ale gdzieś indziej jest odpowiedź na pytanie, co pokazuje, że kochamy. Odpowiedź jest w Bożym prawie. W końcu całe Boże prawo streszcza się przekazaniu miłości Boga i bliźniego. Więc pojedyncze przekazania szczegółowo pokazują, jak w praktyce możemy kochać siebie nawzajem. Jeżeli widzisz brata lub siostrę, którzy są w potrzebie, możesz im pomóc, to powinieneś to uczynić. Jeżeli widzisz, że brat albo siostra zmagają się z grzechem, trwają w grzechu, powinieneś reagować. To też jest wyraz miłości. Jeżeli widzisz, że ktoś się raduje, to też powinieneś odczuwać radość. Jeżeli ktoś się smuci, też powinieneś odczuwać smutek. To nie jest tylko działanie, to jest także to, że odczuwamy podobnie. Współodczuwamy, współczujemy sobie, czy w radości, czy w smutku. I tak jak mówił werset szósty, to jest miłość, która jest zasadą postępowania. Dzisiaj może częściej mówimy, to jest styl życia. To jest taki styl życia, w którym chcemy żyć zgodnie z przekazaniami, że to nie jest coś, co nam ciąży, tylko mamy takie pragnienie, my chcemy być posłuszni Bogu. To nie jest coś, do czego trzeba nas zmuszać. I może nawet z tego wziął się problem. Czyli z tego, o czym Jan pisał od początku tego listu, z tego, że miłość nie szła w parze z prawdą. Może ludzie w Kościele chcieli okazywać gościnność, chcieli być uprzejmi dla wszystkich i zapomnieli, że trzeba okazywać miłość i musi ona opierać się na prawdzie. Czyli Jan napisał to wszystko, co wcześniej o miłości i prawdzie w związku z tym, o czym pisze dalej od wersetu siódmego. A widzimy to potem, że ten werset siódmy zaczyna się od słówka bo, które sobuduje ten związek. Czyli że prawdy, o których Jan pisał wcześniej, one są ważne z powodu tego zagrożenia. Zagrożenia, którym było to, że na świat wyszło wielu zwodzicieli i nie chcieli uznać, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. I my już wcześniej słyszeliśmy o tych osobach w pierwszym liście. To były osoby, które wyszły spośród nich, czyli byli częścią Kościoła wcześniej, ale teraz wyszli na świat i nie chcieli uznać tego, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Nawet dokładnie tutaj Jan używa czasu teraźniejszego, że nie chcieli uznać, że Jezus Chrystus przychodzi w ciele, co brzmi trochę dziwnie, ale może to podkreślać to, że chodzi o to, że Jezus wciąż jest w ciele, że jest tym przychodzącym, tak nawet bardziej dosłownie z języka greckiego. Czyli nie tylko przyszedł kiedyś w ciele, ale pozostaje w ciele. Pozostaje wciąż Bogiem i człowiekiem. I dlatego też Jan nazwał ich antychrystami, bo byli przeciwnikami Chrystusa. To tak dosłownie oznacza słowo antychryst, ktoś, kto jest przeciwko Chrystusowi, bądź też ten, kto stawia się w miejsce Chrystusa, ale to też oznacza, że jest przeciwnikiem Chrystusa. No i nazwał ich zwodzicielami, czyli nie to, że oni tylko w to wierzyli, tak sobie po cichu, prywatnie, ale oni też to gdzieś tam roznosili. Oni próbowali do tego przekonywać i chodzili po kościołach z tą nauką. I to widzimy dalej, że to było coś, co było zagrożeniem dla ludzi w kościele. Zobaczmy werset 8. Miejcie się na baczności, abyście nie utracili tego, nad czym pracowaliśmy, lecz abyście pełną zapłatę otrzymali. To zdanie ma cztery części. Składa się z czterech czasowników. I trzy z nich Jan kieruje do odbiorców, ale jeden mówi o nim i innych nauczycielach. Żeby to wyraźniej pokazać, przeczytam to jeszcze raz, podkreślając, o kogo chodzi. Czyli wy miejcie się na baczności, żebyście wy nie utracili tego, nad czym my pracowaliśmy, lecz żebyście wy pełną zapłatę otrzymali. Czyli Jan tutaj pisze o tym, że on i inni włożyli wysiłek w troskę o wierzących. Nauczali ich, ostrzegali, wyposażali. I Jan widział już nawet wcześniej, że był z tego owoc. Pisał o ludziach, którzy chodzili w prawdzie. Ale tutaj mówi o tym, że on nie chce, żeby to zostało zaprzepaszczone. Żeby jego praca poszła na marne. I to jest podobnie jak kiedy apostoł Paweł z kolei pisał do Galacjan. To on pisał w Galacjan 4:11, że boję się, że może nade mnie trudziłem się nad wami. I pisał o tym dlatego, że Galacjanie poznali Boga, poznali Ewangelię dzięki Jego służbie, ale potem zaczęli wracać do obrzezania, do prawa mojżeszowego. I podobnie jak w liście Jana, brało się to z tego, że przyszli tam inni nauczyciele. I Paweł wyraził też obawę o to, że jego praca może przez to pójść na marne. I podobnie było z Janem. I on tutaj pisze, że ma nadzieję, że jego odbiorcy otrzymają pełną zapłatę. I to niekoniecznie oznacza, że chodziło mu o to, że ktoś może stracić zbawienie, że nie będą zbawieni. On tutaj może mieć na myśli utratę części tego, co mogli otrzymać. Tutaj znowu sięgnę do Pawła, do pierwszego listu do Koryntian, bo w trzecim rozdziale od 10 wersetu Paweł mówił o budowaniu na fundamencie Jezusa. Mówił, że na tym samym fundamencie można budować budowlę z innych materiałów. Ze złota, ze srebra, z drogich kamieni, ale też z drzewa, ściany lub słomy. I że to, z jakich kamieni czy materiałów to jest zbudowane, wyjdzie na jaw w dzień sądu. Jeżeli czyjeś dzieło zbudowane na tym fundamencie się ostoi, to taka osoba odbierze zapłatę, ale jeżeli to dzieło spłonie, to ta osoba poniesie szkodę, ale będzie zbawiona choć tak jakby przez ogień. Czyli chodzi o osoby, które będą zbawione, ale które budują na fundamencie Ewangelii trochę inne rzeczy. Te, które mogą spłonąć. Dzieła, które nie ostoją się w dzień sądu. Czyli Jan tutaj mógł pisać o osobach, które nie przyjmowały przekonań antychrystów, same nie podzielały ich zdania, ale przyjmowali ich jako gości. Czyli pomagali im w ich działalności. To można powiedzieć, byłoby takie dzieło, które spłonęłoby w dzień sądu, ale oni sami, gdyby nie podzielali tych przekonań, ostaliby się w dzień sądu, byliby zbawieni. Ale co innego, gdyby oni też to przyjęli i gdyby trwali w tych przekonaniach antychrystów. Bo wtedy sami nie byliby zbawieni i o tym pisze Jan dalej w 9 wersecie. Że kto się za daleko zapędza i nie trzyma się nauki Chrystusowej, nie ma Boga. Kto trwa w niej, ten ma i Ojca, i Syna. I tu nie chodzi o to, że można było mieć Boga, a potem znaleźć się daleko od Niego. Jan nie pisze, że ktoś stracił Boga. To, że ktoś nie wytrwał nauce Chrystusowej, świadczy o tym, że nie miał Boga. Jan używa ciekawego zwrotu na początku, kto się za daleko zapędza. I to się odnosi do tego, że antychryści uważali o sobie, że oni idą dalej w nauczaniu. Że oni rozwijają chrześcijańską naukę. Że to jest jakiś postęp w stosunku do tego, co było wcześniej. Ale jeżeli, pisze Jan, ktoś się tak zapędza, ktoś chce być postępowy, to zapędza się w miejsce, w którym nie będzie mieć Boga. I są ludzie, którzy nie potrafią zadowolić się tym, co mają w Chrystusie. Nie potrafią zadowolić się nauką Pisma Świętego. Chcą czegoś więcej, chcą czegoś doświadczyć, może coś zobaczyć, żeby Bóg przekonał ich o Jego istnieniu, mimo że już usłyszeli i dowiedzieli się, otrzymali wszystko, co powinni. I to jest zagrożenie, o którym też pisał Paweł w tym samym liście do Koryntian w 4 rozdziale 6 wersecie, dlatego że tam ostrzegał przed wykraczaniem ponad to, co zostało napisane. Czyli pokazuje, co jest taką linią, którą nie można przekraczać. Tą linią jest to, o czym pisze Pismo Święte, o czym jest mowa w Pismie Świętym. To jest ta zasada, którą wyznajemy sola scriptura, tylko Pismo. Że jest tylko jeden autorytet nieomylny w kwestiach wiary i moralności. Nie ma innego dla chrześcijan. Nie ma innego, który Bóg daje. I ci antychryści, oni wykroczyli ponad to, co było napisane o Jezusie. Konkretnie zaatakowali Jego naturę. I ktoś może powie, że to tylko jakaś tam teologiczna kwestia. Że jakie to ma przełożenie na praktykę, czy Jezus był Bogiem albo czy był człowiekiem. Mam nadzieję, że dla nas jest to zrozumiałe, że to jest fundamentalna kwestia. Ale czasem są inne kwestie teologiczne, które mówimy, to nie jest takie istotne. Jaki to ma związek z naszym życiem tu i teraz? Ta prawda ma ogromne znaczenie. Bo od tego, w co wierzymy o Jezusie, zależy nasza wieczność. Gdyby Jezus nie przyszedł w ciele, to nie mógłby złożyć ofiary za grzechy. I gdyby nie było Jego ofiary za grzechy, bylibyśmy wciąż w swoich grzechach. I przy tym musiał być Bogiem, bo tylko nieskończony Bóg może przyjąć i złożyć skuteczną ofiarę. Tylko On mógł przyjąć nieskończony Boży gniew, który wyleje się w wieczności na tych, którzy się nie nawrócą. I musiał być człowiekiem, żeby mógł być pośrednikiem między nami a Bogiem, żeby mógł nas reprezentować przed Bogiem. ale również za daleko zapędzają się te osoby, które chcą coś dodać do Ewangelii. Które mówią, że trzeba coś jeszcze zrobić, żeby być zbawionym. Na tym polegał problem ludzi w Galacji, gdzie Paweł tak mocno zareagował, że to była inna Ewangelia według Pawła. Mimo, że ludzie, którzy tego nauczali, że trzeba być obrzezanym, żeby przyjąć zbawienie, wierzyli w Trójcę Świętą, wierzyli, że Jezus jest Bogiem, że Duch Święty jest Bogiem, wierzyli w ofiarę Jezusa za grzechy, wierzyli w zmartwychwstanie, więc fundamenty tutaj są prawdziwe, prawidłowe, ale dodawali coś jeszcze do tego, jak zbawienie się przyjmuje. I Paweł przez to napisał, że oni są przeklęci. I u nas w naszym kraju taki problem widzimy głównie w Kościele rzymskokatolickim. Niestety tam jest to nauczanie, że jesteśmy zbawieni nie tylko z łaski przez wiarę, ale że żeby otrzymać i utrzymać łaskę, potrzebne są sakramenty. Czyli że łaskę przyjmuje się przez chrzest, potem można ją stracić przez grzech ciężki, potem można znowu ją odzyskać przez spowiedź i tak można ją pomnażać przez sakramenty, przez dobre uczynki i modlitwę. To jest wykroczenie poza to, co jest napisane. To jest pójście za daleko. To jest nietrzymanie się nauki Chrystusowej. A Jan wyraźnie pisze, że tylko ten, kto w niej trwa, ma Ojca i Syna. Więc nie chodzi tylko o jedno konkretne przekonanie, fałszywe przekonanie. Nie chodzi tylko o odrzucanie tego, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Chodzi o każde przekonanie, które będzie pokazywać, że ktoś nie ma Boga. Czyli o wszystko, co sprawia, że ktoś przychodzi z inną Ewangelią, z innym Jezusem, z innym duchem. O wszystko, co będzie podważało fundamenty chrześcijaństwa. I Jan przychodzi w końcu do tego, co trzeba w takiej sytuacji zrobić, a właściwie czego nie powinno się robić w 10 i 11 wersecie. Jeżeli ktoś przychodzi do was i nie przynosi tej nauki, nie przyjmujcie go do domu i nie pozdrawiajcie. Kto go bowiem pozdrawia, uczestniczy w jego złych uczynkach. I tutaj Jan nie pisze o jakiejś tam hipotetycznej sytuacji, o takiej, która może się nie zdarzyć w ogóle. On pisze o tym, co się zdarzało i co będzie się zdarzało w ich czasie. Dlatego, że w tym czasie było wielu takich właśnie wędrownych kaznodziejów. Takich ludzi, których służba zależała od gościnności kościołów, no bo musieli się gdzieś zatrzymać na noc. Musieli gdzieś mieć swój nocleg, nie mieli hoteli, gdzie mogli się zatrzymać, więc udawali się tam, gdzie spotykali się chrześcijanie. A często spotykali się właśnie po domach, stąd też Jan tutaj pisze o domu. I takie przyjęcie kaznodziei do domu, ono oznaczało, że kościół uznaje tę osobę za nauczyciela posłanego przez Boga. I w tym miejscu pojawia się to ryzyko. Dlatego, że tam, gdzie byli ludzie głoszący biblijną Ewangelię, byli też zwodziciele. Pojawiali się ludzie, którzy krążyli z inną Ewangelią, którzy chcieli wejść z nią do kościoła. I ryzyko polegało na tym, że chrześcijanie będą przyjmować wszystkich z otwartymi rękami. Że będą może uważać, że wszystkim należy się takie serdeczne przyjęcie. Że każdy może przyjść, każdy może powiedzieć, co uważa. Jest takie ryzyko pominięcia prawdy przy okazywaniu komuś miłości. Czyli chodziło o to, żeby nie traktować tych osób jako nauczycieli Bożego Słowa. Po pierwsze, żeby nie umożliwiać im szerzenia fałszywej nauki. Nie dawać im platformy do tego, żeby mówili to, co mówili. Bo im mniej będzie do tego okazji, tym będzie lepiej i dla nich, i dla innych. Bo po drugie, takie publiczne uznanie też miało wpływ na ludzi w Kościele. Jeżeli przywódcy Kościoła przyjmowali taką osobę, to miało wpływ na to, co ludzie w Kościele później myśleli o Bogu. I to nie wyklucza tego, że mamy okazywać gościnność niewierzącym. To nie jest taka nauka. To nie wyklucza przyjmowania pod swój dach ludzi, którzy nie przyjmują prawd Ewangelii. Jan nie pisze o prywatnych jakichś relacjach z niewierzącymi. Tutaj chodzi o osoby, które przychodzą i podają się jako nauczycieli Słowa Bożego i chcą być takie, jako tacy traktowani. Więc na przykład, czy to znaczy, że jak przyjdzie do ciebie świadek Jehowy, to nie masz go wpuścić do domu z tego powodu? Co jeżeli zapukają i zapytają, czy mogą porozmawiać o Królestwie Bożym? Nie sądzę, żeby o czymś takim pisał Jan. Janowi chodziło właśnie o sytuacje, które komunikowałyby innym zgadzanie się z czymś nauczaniem. Jeżeli wpuszczasz do domu świadków Jehowy, to nie po to, żeby oni ciebie nauczali. To może być ich motywacja, oni tego chcą, ale twoją motywacją powinno być dzielenie się z nimi Ewangelią. Więc z naszej strony nie uważam, żeby coś takiego było niewłaściwe z tego powodu. Również pozdrawianie to słowo, które tutaj Jan też powtarza w tych wersetach, to nie oznacza jakiegokolwiek gestu życzliwości. Że na przykład nie można podać komuś ręki. To jest coś, co ma bardziej formalny wymiar. To jest takie serdeczne przyjęcie, które coś komunikuje publicznie. Tym bardziej, że słowo pozdrawiać w Grece bierze się z tego samego źródła, co słowa łaska i radość. Czyli w kontekście Kościoła pozdrawianie to tak jakby powiedzenie, że my wspólnie mamy udział w łasce. Że my wspólnie dzielimy radość z Bożej łaski, którą otrzymaliśmy. I dlatego Jan tutaj pisze o tym, że kto takich pozdrawia, to uczestniczy w ich złych uczynkach. I znowu podobnie apostoł Paweł pisał do Tymoteusza w pierwszym liście. W pierwszym Tymoteusza 5,22 pisał o udziale w cudzych grzechach. Pisał o takiej praktyce wkładania na kogoś rąk, co robiono wtedy, kiedy wprowadzono kogoś w urząd nauczyciela. I Paweł napisał tam, żeby tego nie robić pochopnie. Żeby na nikogo pochopnie rąk nie wkładać, żeby właśnie nie być uczestnikiem jego grzechów. I dlatego tak naszą, jako Kościoła, odpowiedzialnością, jak i pastorów, odpowiedzialnością jest troska o to, kogo przyjmujemy jako nauczycieli. To nie jest miejsce swobodnej dyskusji, że każdy może przyjść i podzielić się tym, co uważa. Naszą odpowiedzialnością jest także troska o to, z kim jako Kościół współpracujemy. Oczywiście nie musimy zgadzać się we wszystkim, ale musimy mieć wspólne fundamenty. I z tego powodu na przykład nie bierzemy udziału w działalności ekumenicznej z Kościołem katolickim. Nie bierzemy udziału w wydarzeniach, które mogą podkreślać jakąś duchową jedność między nami, bo to by sugerowało, że fundamenty są te same. Tym bardziej, że często w naszych kościołach są osoby, które wyszły z Kościoła katolickiego. I to by rodziło zamieszanie. To by sugerowało, że może niepotrzebnie ktoś wychodził z tego kościoła, skoro możemy mieć między sobą jedność. I to wciąż jest wyraz miłości. Dlatego, że przyjęcie fałszywego nauczyciela byłoby brakiem miłości wobec Kościoła. Narażałoby Kościół na zwiedzenie. Byłoby brakiem miłości wobec tego nauczyciela, który głosi coś przeciwnego Biblii, bo mogłoby utwierdzać jego w przekonaniu, że robi właściwie, zamiast dać do zrozumienia, że błądzi. I przede wszystkim byłby to brak miłości do Boga. Bo werset 4 mówi, że Bóg Ojciec przykazał nam chodzić w prawdzie, więc byłby to brak posłuszeństwa naszemu Bogu. Więc krótki list, mamy tu kilka kwestii, ale jest jeden główny powód, dla którego Jan napisał ten list. Zagrożenie fałszywym nauczaniem. I to, w jaki sposób Kościół ma odpowiadać na takie sytuacje. I na końcu Jan napisał, że ma im jeszcze więcej do powiedzenia, ale nie chcę o tym pisać teraz, bo planuję o nich być w przyszłości osobiście i wtedy będzie mógł z nimi rozmawiać. To też pokazuje, że temat, o którym tutaj piszę, jest bardzo pilny. Że inne tematy mogą poczekać, ale to akurat wymagało zareagowania natychmiast. Bo kwestia ochrony Kościoła przed zwiedzeniem to jest pilna sprawa. I wymaga to połączenia dwóch fundamentalnych wartości. I prawdy, i miłości. Czyli żeby troska o prawdę nie była pozbawiona miłości, żeby nie była walką z ludźmi i żeby okazywanie miłości opierało się na prawdzie Bożego Słowa. I to wszystko będzie służyć temu, żeby nasza radość była pełna. Jan tego się spodziewał, że kiedy się z nimi spotka, to będą powody do radości. Już wcześniej miał, kiedy widział, że ludzie chodzili w prawdzie. Bo przywódcy Kościoła cieszą się z tego, jeżeli członkowie Kościoła trzymają się prawdy w miłości. Kiedy nie wspierają fałszywych nauczycieli. No i smucą się wtedy, kiedy widzą zagrożenia. I z tego powodu ostrzegają członków Kościoła. W trosce o ich dobro, w trosce o to, żeby praca nauczycieli nie poszła na marne, jak tutaj też napisał apostoł Jan. I żeby wierzący nie stracili pełnej zapłaty, swojej nagrody. To też jest moją motywacją, kiedy czasem dzielę się, ostrzegam, czy z kazalnicy, czy prywatnie, żeby nie stracić pełnej zapłaty. Żeby także może nie zapędzić się za daleko. Jan kończy tutaj pozdrowieniem od dzieci wybranej siostry, czyli prawdopodobnie od wierzących z kościoła, z którego pisał. Dlatego czasem mówimy o siostrzanych kościołach. O kościołach, które mają taką więź miłości opartą na prawdzie. To w takiej sytuacji właśnie pozdrowienie wyraża taką radość z tego, że wspólnie mamy udział w Bożej łasce. I niech taka radość będzie naszym udziałem. A łaska, miłosierdzie i pokój, który źródłem jest Bóg, będą z nami w prawdzie i miłości. Amen.